Dzisiejsze kazanie chciałbym oprzeć o drugi list Tymoteusza, drugi rozdział od wersetu 20, może w zasadzie od 14 do końca rozdziału chciałbym przeczytać. Drugi rozdział drugiego listu do Tymoteusza, 14 werset do 26 czytamy. To przypominaj, nalegając przed Bogiem, aby nie walczyli o słowa, co jest bez pożytku na szkodę słuchaczy. Postaraj się stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, jako pracownik, którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniający słowo prawdy. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo jeszcze dalej posuną się w bezbożności, a ich słowo rozszerzy się jak gangrena. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy co do prawdy zboczyli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało i wywracają wiarę niektórych. Jednak fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć. Zna Pan tych, którzy są Jego, oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, jedne do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym, od tych będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla władcy, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Od młodzieńczych rząd uciekaj, dąż natomiast do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju wraz z tymi, którzy z czystego serca wzywają Pana, a głupich i niedorzecznych dociekań unikaj, wiedząc, że rodzą spory. Sługa Pana zaś nie powinien spierać się, lecz być uprzejmy dla wszystkich, zdolny nauczać, wyrozumiały, z łagodnością pouczający, przeciwstawiających się, bo może Bóg da im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy i wytrzeźwieją z sidła diabła, jako żywcem schwytani przez niego do pełnienia jego woli. Tematem dzisiejszego kazania jest, jakim naczyniem jesteś. Apostoł Paweł, ten drugi list do Tymoteusza, pisze z więzienia. Jest drugi raz uwięziony i zdaje sobie sprawę, że jego życie tak naprawdę już się kończy. Że to są dni, może tygodnie. Wyrok już zapadł. To widać w kolejnych tam wersetach, kiedy apostoł Paweł mówi: biegu dokonałem, wiary dochowałem. Biegu dokonałem, czyli moje życie już się kończy. I postanowił napisać list do Tymoteusza. I pisze go jak ojciec do syna. Bo widzi też, że Tymoteusz jest też w swoim życiu w trudnej sytuacji. Apostoł Paweł jest w trudnej sytuacji. Znajduje się w więzieniu, jest przed wykonaniem wyroku śmierci. Tymoteusz jako pastor w zborze w Efezie też jest w trudnej sytuacji. Zbór jest w trudnej sytuacji. Ten zbór prawdopodobnie w tym czasie liczył już około 15 tysięcy ludzi. I zaczyna się różnie dziać w zborze. Tymoteusz jako młody człowiek zaczyna gdzieś w tym wszystkim gubić się, słabnąć. I apostoł Paweł postanawia napisać, żeby zachęcić go, żeby na nowo rozpalił ten dar, który otrzymał przez nałożenie rąk. Mówi: nie poddawaj się. Tymoteuszu, nie poddawaj się, bądź wierny w swojej służbie. Bo apostoł Paweł ma obawy, że Tymoteusz osłabnie duchowo. I to jest jedna z takich główniejszych trosk, które widzimy w tym liście. Bo to Tymoteusz ma jakby kontynuować dalej dzieło apostoła Pawła. W pierwszym rozdziale Paweł do Tymoteusza mówi, że przekaż dalej to, co nauczyłeś się ode mnie. Ty przekaż to dalej ludziom godnym zaufania, żeby oni to przekazywali dalej. Że Boże dzieło ma trwać nieustannie. Bo Tymoteusz pod wpływem presji Kościoła, światowych tych prześladowań, bo też w tym czasie dzieją się prześladowania z powodu wiary, Tymoteusz słabnie. I ten list w przeciwieństwie do innych zawiera tylko kilka pochwał. Ale zawiera wiele napomnień, w tym aż 25 nakazów, gdzie Paweł konkretnie pewne rzeczy nakazuje Tymoteuszowi. Wzmacniaj się, jest to główne napomnienie w pierwszej części listu. Paweł wzywa Tymoteusza do pokonywania wszelkich słabości i oddawania się na nowo swojej służbie. I czyni to poprzez podanie konkretnych przykładów. W pierwszym rozdziale, przepraszam, w drugim rozdziale, piątym wersecie, przepraszam, od trzeciego zaczyna. Cierp ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt w służbie wojskowej nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się werbującemu. Cierp ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa. Pierwszą taką metaforą, przyrównaniem życia wierzącego jest do bycia żołnierzem. I metafora ta dowodzi, że życie chrześcijanina jest ciągłą walką. Toczymy cały czas walkę. W liście do Efezjan w 6 rozdziale apostoł Paweł mówi, że walczymy nie z krwią i ciałem, ale z władzami nadziemskimi. Więc nasze życie duchowe jest ciągłą walką. Walczymy przeciwko złemu systemowi światowemu, przeciwko grzesznej naturze ludzkiej oraz szatanowi. Nikt w służbie wojskowej nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się werbującemu. Nikt nie wikła się. Tak jak żołnierz powołany do służby zostaje oddzielony od zwykłych spraw, spraw doczesności, którymi człowiek żyje na co dzień, tak dobry żołnierz Chrystusa musi odrzucić wszystko, co go rozprasza w służbie. Jeśli chcesz być dobrym żołnierzem, musisz odrzucić to, co ciebie rozprasza, to, co ci nie pozwala, aby dobrze spełniać swoje obowiązki żołnierza. Drugą metaforą w piątym wersecie czytamy jest porównanie do sportowca. Również jeśli ktoś staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeśli nie walczył prawidłowo. Jeśli kto staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Jeśli zaczynasz stosować być nieuczciwy, to zostaniesz zdyskwalifikowany. Czasami słyszymy, czy czytamy informacje, że jakiś sportowiec został pozbawiony pierwszego miejsca, gdzie niby zdobył złoty medal, bo się okazało, że albo w trakcie wyszło, że nieuczciwie zdobył ten medal, czy to poprzez stosowanie jakichś środków dopingujących, czy stosując niewłaściwie zdobywając ten medal. I grecki czasownik tutaj użyty wyraża wysiłek i determinację, aby ukończyć zawody. Czyli wkładasz wszelki wysiłek, aby dobiec do mety. aby nie przerwać swojego biegu czy swoich zawodów w trakcie trwania zawodów. I jest to dobre porównanie życia duchowego nie strudzonego takiego wysiłku po zwycięstwo. Księga Objawienia dość często mówi, że zwycięzca dostanie koronę. Nie ten, który brał udział w zawodach nie dobiegł do mety, on nie dostanie nic. To samo w życiu duchowym. Nie ten, który dobrze rozpoczął, czytamy w innym miejscu, ale ten, który wytrwał do końca. Dlatego Księga Objawienia jest taką zachętą do wytrwania do samego końca. Pomimo wysiłku, pomimo trudu, który doświadczamy w naszym życiu, mamy dobiec do mety. To co, aby móc powtórzyć z apostołem Pawłem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Byłem wytrwały do samego końca. Nie zdobywa wieńca ten, który nie ukończa zawodów. Ten, który nieuczciwie walczy, nie zdobywa wieńca. Ciężka praca sportowca i jego wielkie zdyscyplinowanie pójdą na marne, jeśli nie zastosuje się do regulaminu zawodu. Jeśli zaczyna jakiś sportowiec łamać zasady zawodu, to pomimo tego trudu, który włożył w swoje wyćwiczenie, pomimo tego, że może być najszybszy na bieżni, jeśli łamie zasady, nie zdobywa wieńca. Słowa te więc też możemy odnieść do naszego życia duchowego, że te słowa wzywają do przestrzegania Bożego Słowa. Jeśli stałeś się chrześcijaninem, ale zaczynasz żyć wbrew Bożym zasadom, wbrew Bożemu Słowu, to Boże Słowo mówi, że nie dostaniesz wieńca. Chociaż będzie ci się wydawało, że swoje życie zakończasz z Bogiem, to Boże Słowo mówi, jeśli nie stosujesz się do Bożych zasad, nie stosujesz ich w swoim życiu, a wręcz je łamiesz, to na końcu rozminiesz się z Nim. Mamy przestrzegać Bożego Słowa i dążyć do duchowego zwycięstwa. Dążyć do tego, aby wytrwać w Nim do końca. I trzecim w szóstym wersecie apostoł Paweł porównuje życie wierzącego do rolnika. Rolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać z plonów. Rolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać z plonów. Aby mieć plon, rolnik najpierw musi jakby włożyć dużo wysiłku, dużo trudu. Musi troszczyć się o to, co zasiał. Rolnik ciężko pracuje. Może dzisiaj już jest trochę inaczej, jest zmechanizowane. Ileś lat temu pomagałem szwagrowi przy zbieraniu siana. Powiedziałem do niego tak, że mówię, pomagam ci po to, nie, znaczy dlatego, żeby przypomnieć sobie, dlaczego nie zostałem na wsi. Wchodzę z rolniczej rodziny i widząc pracę rolnika, powiedziałem, to nie, ja nie chcę tak. Chociaż okazało się, że każda praca wymaga wysiłku, trudu, ale w tamtym czasie o tym nie wiedziałem, ale też nie widziałem siebie jako rolnika, który codziennie się trudzi, który nie może nigdzie za bardzo pojechać, który nie może zostawić, bo zmarnieje. Więc praca rolnika wymaga ciężkiej pracy. I w Grece słowo rolnik oznacza pracować do granic zmęczenia. Czyli praca, która prowadzi do granic zmęczenia, kiedy na koniec dnia już człowiek mówi, nie mam na nic więcej sił. Ale Paweł zachęca Tymoteusza, by pracował z całych sił dla Ewangelii i oczekiwał obfitych zbiorów. Więc mamy pracować ze wszystkich sił jako chrześcijanie i oczekiwać obfitych plonów. Ale to, przechodząc do tego fragmentu, który czytałem, Paweł używa jeszcze czwartej metafory, mówiące o tym, o chrześcijaninach. Są to naczynia. Że mówi, w wielkim domu są różne rodzaje naczyń. Są te szlachetne, do szlachetnych celów, ale są też i te do zadań takich pospolitych, do zadań takich, tak jak pojemnik na śmieci. Są różne naczynia w naszym domu. I myślę, że każdy z was mamy zestaw naczyń, które używamy na specjalne okazje, które używamy dla szczególnych gości, które nie wiem, czy raz w roku, w święta, czy przy wyjątkowych sytuacjach wyciągamy, odkurzamy i je używamy. Ale mamy też naczynia takie codzienne. Mamy też naczynia, pojemniki do celów takich, tak jak wspomniałem wcześniej, pojemnik na śmieci. W 21 wersecie Paweł mówi, jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym, od tych będzie naczyniem do celów zaszczytnych poświęconym, przydatnym dla władcy, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Czyli jeśli ktoś chce być tym zaszczytnym naczyniem, czyli ten, kto chce być używanym przez Boga do celów zaszczytnych, to musi wystrzegać się pewnych rzeczy, oczyszczać się od pewnych rzeczy. Bo może inaczej, nawet pospolite naczynie może stać się użyteczne i być używane do szlachetnych rzeczy, jeśli zostanie najpierw oczyszczone i stanie się świętym. To nie jest tak, że naczynia pospolite to już odkładamy na bok, one nigdy nie będą używane do celów szlachetnych. Mogą być używane, ale muszą najpierw zostać oczyszczone i wtedy stanie się świętym. Paweł mówi, kto zachowa siebie czystym, czyli inaczej poda się zupełnemu oczyszczeniu. Naczynie, które wcześniej służyło jako na przykład pojemnik na odpadki, może stać się naczyniem do celów szlachetnych. Musi najpierw przejść gruntowne oczyszczenie. I wszelkie ślady wcześniejszego przeznaczenia muszą zostać usunięte. I wtedy może dopiero stać się naczyniem szlachetnym. Naczynia szlachetne muszą się wystrzegać od rzeczy pospolitych. Inaczej należą one do naczyń o małej wartości. Ale czym są te rzeczy pospolite? Czy zastanawialiście się kiedyś, czym są te rzeczy pospolite tutaj? Myślę, że Paweł już od 14 rozdziału zaczyna o tym mówić. To przypominaj, nalegając przed Bogiem, aby nie walczyli o słowa, co jest bez pożytku na szkodę słuchacza. Postaraj się stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, jako pracownik, którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniający słowo prawdy, a pospolitej, pustej mowy unikaj, bo jeszcze dalej posuną się w bezbożności. Czyli pospolite rzeczy powodują, że ludzie posuwają się w stronę bezbożności. A ich słowo rozszerzy się jak gangrena. Czyli rzeczy pospolite to jest puste rozmowy. Według tego, co mówi Paweł. To jest, myślę, możemy i plotkowanie w to wrzucić. Rozwodzenie się nad nieistotnymi rzeczami. Czepianie się o słowa. To przypominam, nalegając przed Bogiem, aby nie walczyli o słowa. Dzisiaj ludzie lubują się w dyskusjach o słowa. Nie na darmo powstało powiedzonko, że dzielimy włos na czworo. Czyli to jest mowa o dyskusjach o słowa. Zadawanie się z kimkolwiek, kto błędnie naucza i żyje w grzechu, jest zanieczyszczające. Czyli jeśli jestem człowiekiem wierzącym i świadomie zaczynam przystawać często z osobą, która żyje w grzechu, która błędnie naucza, to apostoł Paweł mówi, to staje się nieczysty. Jeśli pamiętacie trzecią księgę mojżeszową, kapłańską, jest tam mowa o rzeczach świętych i nieczystych. I jeżeli jakieś naczynie do celu świętych zostanie zanieczyszczone przez to, że dotknie się czegoś nieczystego, no to co trzeba było zrobić z tym naczyniem? Oczyścić je. Obmyć, poświęcić i przez jakiś czas, czy do wieczora, tam jest mowa, będzie nieczyste. Więc jeżeli przebywam z osobą, która błędnie naucza, żyje w grzechu, to zanieczyszcza nas. I słowa apostoła Pawła są wezwaniem do oddzielenia się od tych, którzy uważają, że służą Bogu, lecz tak naprawdę dopuszczają się tylko nieczystych praktyk i dlatego nadają się tylko do celów pospolitych. Są tymi naczyniami pospolitymi. Unikaj takich osób, aby zachować siebie w świętości i czystości. W 22 wersecie Paweł mówi: od młodzieńczych zaś żądz uciekaj. Brytyjka mówi: wystrzegaj się żądz młodzieńczych. Dąż natomiast do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju wraz z tymi, którzy z czystego serca wzywają Pana. Bardzo często w przyszłości, kiedy słyszałem różne kazania z tego fragmentu, to dość często żądze młodzieńcze to interpretuje się jako pożądliwość seksualną. Ale myślę, że apostoł Paweł, używając tutaj tego sformułowania, ma na myśli coś o wiele więcej. Jesteście już ludźmi doświadczonymi. Pamiętacie, kiedy byliście w młodym wieku, kiedy mieliście 20 parę lat i wydawało się, świat jest otworem przed wami. Jakie żądze wtedy młodymi ludźmi kierują? czy nawet przyglądając się dzisiaj, to jest pozycja władzy. Mieć władzę. Każdy młody marzy, aby stać się, jeśli przyjmuje się do pracy, od razu stać się kierownikiem czy dyrektorem. I to widziałem pracując, przyglądając się w szczególności w nadleśnictwie, kiedy przychodził młody człowiek do pracy, był przyjmowany i na początku jest podleśniczym. I ci młodzi po studiach byli oburzeni, dlaczego on jest podleśniczym. On przecież skończył studia, a jego leśniczy ma tylko technikum skończone. To on powinien zostać od razu leśniczym, a leśniczy z technikum powinien stać się podleśniczym. Przecież on ma wyższe wykształcenie. Chce od razu władzy. I dopiero kiedy przejdzie drogę podleśniczego, kiedy zobaczy, jak, że czasami teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką, kiedy tak jak pewien leśniczy właśnie takiemu młodemu podleśniczemu czemu powiedział, kiedy ten młody podleśniczy pouczał starego leśniczego, jak ma sadzić las. I na koniec swojego wywodu podsumował, bo ja mam skończone studia. Leśniczy na niego popatrzał i mówi, wiesz co, ja mam 25 lat studiów w lesie. Unikaj młodzieńczych rząd. Czyli zupełnie innymi kategoriami w swoim życiu się kieruj. Nie pragnij, nie chciej być, funkcjonować z pozycji władzy. Niech te młodzieńcze żądze tobą nie targają. Pragnienie bogactwa. Czy innych rzeczy. Nie pysznij się. Nie wynoś się ponad innych. Nie kochaj pieniędzy ponad wszystko. Bo to wszystko działa tylko na twoją niekorzyść. Unikaj młodzieńczych żąd. Czyli zachowaj siebie czystym. Niech Boże Słowo tobą kieruje. Pragnij Bożej Ewangelii w swoim życiu. W 23 wersecie, a głupich i niedorzecznych dociekań unikaj, wiedząc, że rodzą spory. Unikaj dociekań, kłótni. To przypominaj, nalegając przed Bogiem, aby nie walczyli o słowa, co jest bez pożytku, na szkodę słuchaczy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo jeszcze dalej posuną się w bezbożności. Czasami wydawało się zwykłe takie tylko przepychanki o słowa, że to nic takiego. Ale kiedy to nabiera tempa, to prowadzi do kłótni. I kiedy czasami spotykałem skłóconych sąsiadów i kiedy próbowałem rozmawiać, dopytywać się, o co poszło, może nie będziecie zaskoczeni, pewnie o tym wiecie, że okazuje się, że dość często poszło o drobnostkę. O zwykłą drobnostkę. Drobnostka, która doprowadziła do tego, że ludzie przez 25 lat, żyjąc obok siebie, nie rozmawiali z sobą, a wręcz żywili nienawiść w stosunku do siebie. I tą nienawiść przekazywali już z pokolenia na pokolenie. Czasami to nawet już nawet nie pamiętali, o co poszło, że to było tak, mówią, to było tak bardzo błahe, że już po prostu nie pamiętamy, o co poszło. Dlatego Paweł mówi, jako wierzący mamy mieć tą mądrość, żeby unikać takich rzeczy. Wystrzegaj się tych rzeczy, tych pospolitych rzeczy, tych pospolitych właśnie o słowa, o jakieś dogmaty, o jakieś rzeczy. Bo one prowadzą tylko ku zagładzie. Kto siebie zachowa czystym? Czyli odłącz się od rzeczy pospolitych. To, co mówiłem o trzeciej księdze Mojżeszowej, że tam czytamy, że w Bożym domu, w zasadzie patrząc na cały Stary Testament, to widzimy, że zawsze, że w Bożym domu zawsze było oddzielenie od tego, co święte, od tego, co nieświęte. Biblia bardzo wyraźnie stawia granice między tym, co święte, a nieświęte. I to ma odzwierciedlać się też w naszym życiu, że mamy stawiać wyraźną granicę między tym, co jest święte, od tego, co nie jest święte. Czasami próbujemy to gdzieś tam zamazać, gdzieś tam przykryć, żeby to nie było takie wyraziste. Pod koniec tego rozdziału apostoł mówi jeszcze o słudze. Mówi o naczyniach, ale mówi też i o słudze. W 24 wersecie czytamy: sługa Pana zaś nie powinien spierać się, lecz być uprzejmy dla wszystkich, zdolny nauczać, wyrozumiały. W brytyjce jest mowa wychowujący. Z łagodnością pouczający, przeciwstawiających się, bo może Bóg da im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy i wytrzeźwieją z sidła diabła. Brytyjka mówi, wyrwą się z sidła diabła, jako żywcem schwytani przez niego do pełnienia jego woli. Czyli sługa ma być zdolnym do nauczania, wyćwiczony w nauczaniu. Jest tutaj też słowo, które tutaj jest użyte, jest tylko w tym miejscu i Paweł używa to słowo w poprzednim liście, w pierwszym liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w drugim wersecie. Biskup zatem ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, zdolny nauczać. Zdolny nauczać. Biskup ma być zdolnym do nauczania. Sługa ma być wyćwiczony w nauczaniu. Bo nauczanie Bożego Słowa jest najważniejszym zadaniem przełożonego, czy to pastora starszego. To jest jakby priorytetem w służbie tych ludzi. Bo właściwe nauczanie, czytamy w 25 wersecie pod koniec, bo może Bóg da im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy. Bo prawdziwe opamiętanie wynika z suwerennej łaski Boga. My w żaden sposób tego nie wypracujemy, nie zasłużymy. I bez tej suwerennej łaski Boga wszystkie nasze ludzkie starania są bezowocne. Jeśli tylko wynikają z naszego działania, z naszych, opieramy się na naszych uczynkach, to Paweł mówi, że te wysiłki są bezowocne. Jeśli nie ma właściwego nauczania, to czytamy, że przychodzi diabeł i wpędza ludzi w pułapkę, zwodząc ich. Jeżeli nie ma oparcia w Bożej prawdzie i wszystko jest płynne, to diabeł przychodzi i zwodzi wierzących, bo on ciągle knuje, jest przebiegły i kłamie. Więc musimy mieć w swoim życiu ten właściwy fundament. Kiedy Krysia pracowała w banku, nie potrafiłem się nadziwić w jej rozpoznawaniu fałszywych banknotów. I czasami przynosiła je do domu, bo na drugi dzień przed pracą musiała zanosić je na komendę. I kiedy dawała mi na przykład 2 dwudziestki do porównania, to dla mnie one niczym się nie różniły. Ale ona, obcując cały czas z pieniędzmi, to potrafiła, przeliczając i z pliku banknotów, wyciągnąć fałszywy. Mówię, po czym ty się to poznajesz? Bo nie pod specjalnymi jakimiś narzędziami, lupami, jakimś światłem fioletowym czy czymś. Mówi, po dotyku. Mówi, jak po dotyku? Przecież one dla mnie są takie same. Nie. Grubość papieru, jakość papieru. Żeby rozróżniać to, co jest fałszywe, żeby nie dać się zwieść, musimy obcować z prawdą na co dzień. Musimy się budować na właściwym fundamencie. Jeśli nie będziemy tego robić, to przyjdzie przeciwnik i zwiedzie nas. Uwięzi w swoich sidłach. Ale kiedy będzie właściwe nauczanie, to jest ta nadzieja w tym też 26 wersecie. I wytrzeźwieją z sidła diabła. Wyzwolą się z sidła diabła. Bo Boża prawda jest tym, co wyzwala człowieka z pętów diabła. Sługa Pana powinien być uprzejmym, zdolnym do nauczania, cierpliwie znoszącym przeciwności, z łagodnością wychowujący innych. Z łagodnością odnoszących się do siebie nawzajem. Jakim naczyniem jesteś? Czy jesteś tym naczyniem do celów szlachetnych? Na czym budujesz swoją wiarę? Co jest fundamentem twojej wiary? Czy zachowujesz siebie do celów szlachetnych? Jeszcze raz powtórzę, jakim naczyniem jesteś? Do czego chcesz być używany przez Boga? Jeśli chcesz być tym naczyniem szlachetnym, to powstrzymuj się, czy wystrzegaj się rzeczy pospolitych. To, co Boże Słowo mówi o tych młodzieńczych rządzach, że uciekaj. Po prostu uciekaj. Od rzeczy niewłaściwych uciekaj. Aby zachować siebie czystym. Amen.